Tu wieczorem kanał Komanów, przed mikrofonem Sławek Kulesza. Dzisiaj analizujemy specyfikę ruchu Ziemi na jej orbicie wokół Słonecznej, gdyż 3 stycznia, dzisiaj właśnie, przypada moment przejścia przez peryhelium, czyli największego zbliżenia Ziemi do Słońca, no i jednocześnie mamy również dzisiaj w nocy pełnię Księżyca. Zacząłem mówić o tym, że te odległości, że Ziemia porusza się po elipsie, czyli ta odległość Ziemi od Słońca się zmienia, niewiele, bo niewiele, około 3%, ale jednak jest wystarczająca, żeby pewne różnice wygenerować w nasłonecznieniu, co jeszcze jest pogłębione, gdyż sama Ziemia w różny sposób odbiera tą energię słoneczną. No, Ziemia nie jest jednorodnym obiektem, jej powierzchnia nie jest jednorodną, powierzchnią, strukturą. 3/4 powierzchni globu pokrywają wody różnego rodzaju, 1/4 różnego rodzaju lądy, też mocno zróżnicowane. No i teraz definiuje się coś, co się nazywa albedo z angielskiego. Akurat albedo ziemskie globalne wynosi około 0,34, co oznacza, że około 1/3 energii docierającej do powierzchni Ziemi jest z powrotem odbijana, wysyłana, nie jest pochłaniana przez Ziemię, co wcale nie jest aż taką wielką wartością w Układzie Słonecznym. Co prawda są planety takie jak na przykład Merkury, którego albedo jest jeszcze mniejsze, bo około tylko 14% energii odbija, czyli znacznie więcej pochłania, ale są też takie, które znacznie więcej odbijają, tak jak na przykład Wenus, 2/3 energii docierającej do jej powierzchni odbija, tylko 1/3 pochłania. To z tym oczywiście wiąże się temperatura powierzchni, no i gdyby tylko to było istotne, no to te planety, które są bliżej Słońca, miałyby wówczas od tej strony nasłonecznionej znacznie wyższą temperaturę. No na szczęście, sytuację komplikuje jeszcze obecność atmosfery, która powoduje, że w przypadku Ziemi również gazy atmosferyczne wytwarzają pewien efekt, który nazywamy efektem cieplarnianym, przez co średnia temperatura planety tuż przy powierzchni jest nieco wyższa niż wynikałoby to tylko ze zwykłego nasłonecznienia, ponieważ to albedo wynoszące około 0,34, czyli mniej więcej 1/3 energii słonecznej jest odbijana, ale część z nich nie ucieka bezpowrotnie, tylko jest z powrotem zawracana w stronę powierzchni Ziemi. Dzięki temu średnia temperatura powierzchni Ziemi wynosi, mówię z pamięci teraz, około kilkunastu stopni Celsjusza. No i teraz, co ma wpływ na to albedo? No właśnie materiał czy substancja, która absorbuje promieniowanie słoneczne. I okazuje się, że na przykład woda w postaci płynnej ma bardzo niskie albedo, poniżej 10%, czyli bardzo silnie pochłania, bardzo dużo energii pochłania. Z drugiej strony ta sama woda w postaci stałej, lodu na przykład, lód ma albedo na poziomie około 1/3, około 30, między 30 a 40% jeszcze, zależy od stopnia krystaliczności. Natomiast jeżeli chodzi o śnieg, no to albedo już jest bardzo wysokie, dochodzące nawet do 80 paru procent, do 90 powiedzmy nawet procent, czyli śnieg już jest bardzo dobrym reflektorem promieniowania słonecznego, czyli bardzo dużo, większość tego promieniowania odbija. No i stąd te wartości średnie, także widać, że jest tu duża rozbieżność, co powoduje, że różne obszary Ziemi w różnym stopniu się nagrzewają. Najbardziej oczywiście oceany, najwięcej tej energii pochłaniają. Lądy nie pokryte śniegiem czy lodem mają albedo na poziomie około 30%, w związku z tym to one wnoszą mniej więcej taki wkład jak wartość średnia. Chmury mają jeszcze całkiem spory. To znowu para wodna skondensowana. Chmury potrafią mieć albedo w zależności od rodzaju chmur, też taki jak śnieg, czyli dochodzące przekraczające na pewno 70%, czyli tyle odbijają z powrotem, więc dużo zależy właśnie, ile tej energii słonecznej dociera do powierzchni Ziemi, od tego, w jakich warunkach, gdzie to słońce dociera. No i nie dziwmy się w związku z tym, że mimo że mamy tak zróżnicowaną tą powierzchnię naszej planety, no bo północna półkula to w 60% mniej więcej składa się z wody, 40% to są różnego rodzaju lądy. Półkula południowa z kolei, tutaj udział wód jest większy, bo około 80% jest pokrywany przez wody, tylko 20% przez lądy, więc wydawać by się mogło, że ta półkula południowa akurat teraz, ta część jest nasłoneczniona silniej, bo nie dość, że mamy tu więcej wody, silniejsze pochłanianie promieniowania słonecznego, to jeszcze jesteśmy bliżej Słońca, więc ta półkula południowa powinna lepiej, mocniej się nagrzewać, ale jeżeli do tego dorzucimy to zróżnicowanie, to później się okaże, że aż tak dużych różnic się nie obserwuje. Co prawda różnego rodzaju procesy, zarówno naturalne, takie jak emisje różnych gazów, jak i procesy generowane przez człowieka mogą naruszać tą równowagę, co między innymi prowadzi do nasilenia efektu cieplarnianego, ale to już jakby nie na tą audycję temat. Jeżeli chodzi o sam ruch Ziemi wokół Słońca, to tak jak wspomniałem wcześniej, peryhelium mniej więcej 2 tygodnie po zimowym przesileniu, aphelium mniej więcej 2 tygodnie po letnim przesileniu, ale okazuje się, że na przestrzeni lat to nie jest stała data. Ten czas się przesuwa i jak się szacuje, jakieś 800 lat temu, około roku 1240, przesilenie zimowe pokrywało się z przejściem przez peryhelium. Czyli tego samego dnia byliśmy najbliżej Ziemi i jednocześnie Słońce stało nad zwrotnikiem koziorożca. Czyli przez około 800 lat nastąpiło przesunięcie o około 2 tygodnie tych dwóch momentów. No, z tego wynika, jeżeli zastosujemy prostą ekstrapolację, że mniej więcej za około roku 6430, wówczas peryhelium będzie się pokrywało z równonocą wiosenną, czyli słońce stojące w nowiu nad równikiem, stojące w zenicie nad równikiem, nie w nowiu. I później oczywiście dalej będzie jeszcze się przesuwać w stronę przesilenia letniego. A z czym to jest związane? No oczywiście z tym, że Ziemia nie jest jedynym obiektem obiegającym Słońce, że istnieje wpływ grawitacyjny oczywiście najbliższego nam satelity naturalnego, czyli Księżyca. On zaburza troszkę bieg Ziemi po orbicie. Bo jest najbliżej, co prawda jest około 80 razy lżejszy niż Ziemia, ale leży najbliżej. No a poza tym mamy jeszcze pozostałe planety w Układzie Słonecznym, w tym m.in. takie olbrzymy jak Jowisz, Saturn, Uran. One co prawda leżą na zewnątrz i dosyć daleko, ale ich wpływ grawitacyjny jest na tyle istotny, żeby takie powolne zmiany generować. W związku z tym zmienia się, co ciekawe, zmienia się wówczas nie tylko moment, te przesuwanie się momentu przejścia przez peryhelium z tymi porami, ze zmianami pór roku, no bo wiadomo, astronomiczna zima, czyli przesilenie zimowe, równonoc wiosenna, czyli moment rozpoczęcia wiosny i tak dalej, ale zmienia się także ekscentryczność orbity, czyli coś, o czym mówiłem wcześniej. To znaczy ta orbita, kształt tej orbity zmienia się. I tutaj akurat okres tych zmian jest jeszcze dłuższy, bo jest rzędu 100 tysięcy lat około, więc przy czasie życia Ziemi rzędu 4 miliardów lat Ziemia już zdążyła 40 razy, orbita ziemska zdążyła zmienić swój kształt. Ale to już jest zagadnienie, którym pewnie zajmiemy się innym razem, ponieważ patrzę na zegarek i czas naszej audycji już dobiega końca. Jest to pierwsza audycja w nowym roku, tak więc życzę wszystkim naszym słuchaczom i starym i nowym Jak najwięcej ciekawości, jak najwięcej satysfakcji z szukania odpowiedzi na różne pytania stawiane, które przychodzą nam do głowy, z wielu ciekawych inspiracji, wielu ciekawych odkryć, nawet jeżeli miało być to tylko odkrycie dla samego siebie. No i generalnie wszystkiego dobrego w nowym roku. Życzy Wieczorynka Naukomanów. Przed mikrofonem Sławek Kulesza. Ja się już kłaniam nisko. I zapraszam do naszej kolejnej audycji za 2 tygodnie. Do usłyszenia.